Najwybitniejszy Słowak w historii. I to nawet nie był Słowak.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Katarzyna, Tomek, Iga, Anna, Marta, a także Aleksander i Tomek, którzy do mnie wrócili, oraz Michał, Krzysztof Czysz i Natalia Chruściel, którzy postawili mi kawę, oraz Karol0406 i Adam Rogoziński, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.tu/miloszszymański i oczywiście zarobieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. No, a w najbliższym czasie książkę promować będę 18 marca, poniedziałek, 12.30, Siedlce, zaległe występy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Siedlcach, ulica Popiełuszki 9. Następnego dnia, to jest wtorek, 19 marca, o 14.00 stand-up mołdawski, o 17.00 stand-up brazylijski na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Narutowicza 59A, sala 1.10. I następnego dnia Pobiedziska, to jest 20 marca o 18.00, biblioteka przy ulicy Dworcowej 4. No i jeszcze w tym samym tygodniu, 22 marca w piątek o 19.00 w Warszawie w Klubokawiarni Tam i z powrotem, ulica Odyńca 71. A jeszcze, moi drodzy, i to tylko uwaga, jeżeli pogoda pozwoli, jeżeli się nie wywali, w tej chwili, kiedy mówię te słowa, prognozy są w porządku, więc zapowiadam niniejszym występy, ale wszystko się jeszcze może wywalić, potwierdzę wam to w odcinkach wrzucanych bezpośrednio przed spotkaniami. O co chodzi? We wtorek 26 marca w Pile o godzinie 17.00 Park Miejski imienia Stanisława Staszica. W Parku Miejskim macie taką ładną altanę i obok tej altany stoi takie krzywe drzewko i przy tym krzywym drzewku o 17.00 się spotkamy, jeżeli nie będzie padać. I następnie w czwartek 28 marca Jelenia Góra, Park nad Bobrem przy ulicy Wiejskiej. Wpisujecie w mapę Krzywy Mostek 2 i obok tego krzywego mostka są takie altanki piknikowe i tamże będę na was czekać, jeżeli nie będzie padać. Także 26 marca 17 Piła, 28 marca 17 Jelenia Góra. Występy w Pile potwierdzę na początku odcinka, który wrzucę w poniedziałek 25 marca, a występy w Jeleniej Górze potwierdzę w odcinku, który wrzucę w dzień występu, w sensie w czwartek z samego rańca. A teraz już nie przedłużając, zapraszam was na odcinek 375. Historia Słowacji, część 9. Maurycy Benioski, król Madagaskaru. Dziś oddalimy się trochę od samej Słowacji, a to dlatego, że opowiem wam o, bohaterze narodowym, można powiedzieć, polskim, słowackim, węgierskim. Prawdopodobnież można by go przykleić do historii kilku innych państw, ale także o kimś, kto twierdził, że jest królem Madagaskaru, że zobaczył właściwie cały świat. W swoich opowieściach był wielokrotnie większym człowiekiem niż prawdopodobnie był w rzeczywistości. Tego nie wiemy na 100%. W każdym razie był on także prawdopodobnie najsławniejszym Słowakiem w historii świata, chociaż sam za Słowaka się nie uważał. Ale zanim wam opowiem o Maurycym Beniowskim, to powiem wam taką bardziej osobistą historię. Mianowicie w 2018 roku kupiłem sobie kampera. Takie mieliśmy marzenie z moją ukochaną, żeby kupić sobie kampera i jeździć nim po świecie. No i znaleźliśmy takiego kampera. Był tani, maciupki, stary, ale działający. On z tyłu nad wieszakiem na rowery miał naklejony napis Królik Madagaskaru. Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, ale facet, który mi go sprzedawał, który był już kolejnym właścicielem w Polsce, mówił, że pierwszy właściciel w Polsce go tak nazwał, ponieważ napisał on scenariusz do filmu, który miał być filmem opowiadającym o przygodach Maurycego Beniowskiego, naszego dzisiejszego bohatera. No ale tak się złożyło, że film nie powstał, ale on hajs za napisanie scenariusza dostał i wtedy kupił sobie tego oto kampera i nazwał go, czy chciał go nazwać Królem Madagaskaru, ale jego żona stwierdziła, że król to trochę za dużo, jak na takiego starego kampera, to może chociaż Królik, i tak został Królikiem Madagaskaru. Spodobało nam się to, ale stwierdziliśmy, że mamy lepsze imię dla naszego kampera i przechrzciliśmy Królika Madagaskaru na Wawrzyńca. Od Wawrzyńca Toporowicza, który wyjechał w 1890 roku z Polski do Brazylii, którego rodzinę odwiedzałem, o czym nagrywałem osobny odcinek i o czym czasami robię brazylijskie stand-upy, jeżeli ktoś chce słuchać o Brazylii. W każdym razie wtedy nie miałem pojęcia kompletnie, kim był Maurycy Beniowski, oprócz tego, że ktoś taki był. No a potem pomyślałem sobie, że skoro jego życie nadaje się na film, skoro jego życie jest właściwie gotowym scenariuszem do filmu, to prędzej czy później nada się dla zarubieża. I tak oto, po niemal 4 latach nagrywania, przyszedł czas, żeby się wreszcie sprawić z Maurycym Beniowskim i przybliżyć wam trochę szaloną historię jego życia, w której usłyszycie pół na pół to, co się wydarzyło naprawdę, z tym, co prawdopodobnie się nie wydarzyło, ale Beniowski uparcie twierdził, że jednak się wydarzyło. Zacznijmy może więc od początku. Beniowski urodził się w Werby. Dziś to miasteczko nazywa się Wrbowe. Znajduje się 80 km od Bratysławy. Urodził się on jako, no, w bogatej rodzinie, trzeba powiedzieć. Jego ojciec, Samuel, był jakoby pułkownikiem huzarów w armii austriackiej, natomiast matka Rosalia była córką barona. Matka była Węgierką, ojciec był Słowakiem, to warto podkreślić, ale sam Beniowski uważał się za Węgra w tym sensie, że był obywatelem Królestwa Węgierskiego i stąd też wynikało, że był Węgrem. Jakby głębiej poskrobać, to pewnie by się dało na tym elaborować, ale narodowe przebudzenie Słowaków nastąpi mniej więcej równo 100 lat po tym, jak się Beniowski urodził, w związku z tym on się na nie nie załapał. To jest osobny temat, osobna historia. W każdym razie Beniowski uważał się także za Polaka, do czego przejdę później. W każdym razie mieszkał sobie on w rodzinnym pałacu i w sumie wiódł sobie typowe życie szlachciury z hajsem tak dalej, który niewieloma rzeczami się musi przejmować. Aż zmarli jego rodzice i on popadł w konflikt o majątki po nich, ponieważ matka była wdową po generale armii austriackiej, więc miał swoje bezpośrednie, że tak powiem, rodzeństwo, w sensie dzieci jego matki i jego ojca, ale także rodzeństwo, czyli dzieci jego matki z pierwszego małżeństwa, więc było się z kim bić o majątki, a jak pewnie wiecie, rodzinne wojny o majątki to jest zresztą nie tylko polski sport narodowy. W każdym razie z tego konfliktu wyszło to, że siostra wytoczyła mu sprawę w sądzie i ta sprawa się toczyła, on miał zakaz opuszczania kraju, niemniej jednak kraj opuścił. Tu warto podkreślić, on się urodził 20 września 1746 roku i w wieku mniej więcej 20 lat ucieka z kraju, czy po prostu wyjeżdża. Wyjeżdża do Polski. Wyjeżdża do wuja. Jeżeli chodzi o jego wuja, był to Jan Tibor Beniowski de Benio. Pełne nazwisko takiego używał. W każdym razie on wprowadza młodego Beniowskiego w polską politykę. A polska polityka drugiej połowy lat 60. XVIII wieku kręciła się wokół tego, że mieliśmy w Polsce już od kilkudziesięciu lat rosyjską dominację. Caryca Katarzyna wybrała króla, w sensie Stanisława Augusta Poniatowskiego. I co się bardzo nie spodobało sporej części szlachty, która 29 lutego 1768 roku zawiązuje konfederację barską, konfederację antyrosyjską i antykrólewską, bo król jest tylko agentem Rosji w ich mniemaniu, co oczywiście było prawdą. I Beniowski angażuje się w to, postanawia walczyć za Polskę przeciwko Rosji. Вот так. I to jest początek jego awanturniczego życia, trzeba podkreślić. I ta walka za Polskę przełoży się na to, że wróci on na Słowację, tudzież jak to woli, Górne Węgry, do Sepe Sombet, dzisiaj Spiszska Sobota, miasteczko pod Popradem, gdzie stara się zrekrutować ludzi do armii, która ma walczyć z Rosją na terenie Polski. Zostaje aresztowany za tutaj szerzenie agitacji, wchodzenia do cudzych armii, no i ogólnie zasianie nieporządków. I zostaje on aresztowany, a następnie przewieziony do więzienia w zamku w Starej Lubowni, to też nieopodal Popradu. Krótko tam posiedzi, szybko wyjdzie, ale jak się pojawił w Spiszskiej Sobocie, to mieszkał on w domu rzeźnika, znaczy wynajmował pokój od rzeźnika, który nazywał się Hynsz. I u tego rzeźnika musiało fajnie mieszkać, gdyż bardzo szybko zabujał się w jego córce, Annie Hynsz, i się z nią ożenił. Kiedy się z nią ożenił, ona miała latek 18, on miał latek 22, no i musiała być to bardzo burzliwa i w ogóle ciekawa miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ ich pierwsze dziecko urodziło się już 9 grudnia 1968 roku, więc widać było, że Benioski czasu nie marnował. Tutaj warto podkreślić, że Anna Hynsz ma nieprzypadkowo niemieckie nazwisko, gdyż no, gro słowackich miast, znaczy gro mieszkańców słowackich miast to byli Niemcy. Słowacy byli chłopami, a Węgrzy byli szlachtą. Taki był z grubsza podział. No i w związku z tym, że miał żonę, miał z nią dziecko, to był poważnym gościem i powinien był się zająć tym dzieckiem. Tymczasem dziecko się rodzi, a Maurycy jest już z powrotem w Polsce. No i dzielnie bierze udział w Konfederacji Barskiej. Tymczasem warto podkreślić, że swoją żoną Anną będzie mieć jeszcze jakoby trójkę dzieci, z których... No dobra, to może później. W każdym razie warto tu podkreślić też, że on już w lipcu wraca do Polski, a więc przed narodzinami swojego pierwszego dziecka. No i rok później zostaje aresztowany przez wojska rosyjskie na terenie Ukrainy i wysłany do więzienia jednego, drugiego, ląduje w Kijowie, a potem go wysyłają do Kazania. To już jest głęboko w Rosji, na wschód od Moskwy. No i z tego więzienia w Kazaniu ucieka. I to jest pierwszy raz, jak Maurycy Beniowski ucieka z niewoli. Ucieka on do Petersburga i w tymże Petersburgu w chwilę sobie pomieszkuje, ale tam też go łapią. W związku z tym, że go złapali już jak uciekł, to stwierdziły carskie władze, że tutaj nie ma co ryzykować, trzeba go wysłać daleko. I tak trafia na Kamczatkę. W sensie dalej się już nie dało go wywieźć w ramach Rosji. No i na tej Kamczatce zostaje on zamknięty w kolonii karnej w forcie w Bolszerecku. Bolszerek znajduje się, dzisiaj to możecie znaleźć na mapie jako Ust-Bolszerek, miasta w Rosji, które znajduje się od Ust, to znaczy położona nad ujściem rzeki po prostu. Jest sobie rzeka Bolsza, czyli większa, i u jej ujścia do Morza Ochockiego znajduje się Ust-Bolszerek. Wot rosyjskie, z rosyjski styl nazywania wszystkiego, nie? W każdym razie w tymże Bolszerecku przebywa od września 1770 roku. Jest to wtedy niewielki fort z kolonią karną dla, no takich bym powiedział, nie najmniej istotnych więźniów, może w ten sposób, politycznych oczywiście. I przebywa on tam przez nieco ponad pół roku, ale bardzo mu się nie podoba. Gdy tylko się robi ciepło, znaczy w maju 1771 roku, razem z innymi więźniami organizuje rebelię, następnie jakby obezwładnia strażników, zabija nawet szefa, dowódcę tego fortu i porywają oni statek Święty Piotr i Paweł i na tym statku wyruszają swoją epicką podróż. No i w tym miejscu nam się, że tak powiem, linia czasowa rozgałęzia i to, w co uwierzycie, zależy już od was. W każdym razie, to co wiemy prawie że na pewno, to to, że 23 maja wyruszają oni statkiem Święty Piotr i Paweł z Bolszerecka. Był to niewielki statek służący głównie do przywożenia zaopatrzenia do Bolszerecka, bo tam wszystko trzeba było dowozić przed morzem oczywiście. I stał on w Bolszerecku na zimę, zanim zdążył wyjść, to go porwali. Były na nim zapasy, było na nim żarcie, spokojnie można było na nim trochę popływać. Tu warto podkreślić, że oni z tej stacji w Bolszerecku zabiorą też futra na handel, pieniądze jakie tam znajdą i inne rzeczy. I teraz tak, 23 maja wyruszają. Wiemy, że 29 maja trafią oni na wyspę Simushir na Kurylach. To z Kuryle to jest ten archipelag, który łączy Kamczatkę z Japonią. No? I ta droga im zajmie 6 dni. To jest jedna wersja. Druga wersja stanowi, że oni wypłynęli z tego Bolszerecka, popłynęli na południe, opłynęli końcówkę Kamczatki, następnie skręcili na północ, dopłynęli na wyspę Beringa, potem na morze Beringa, ciśnienie Beringa, przepłynęli się wzdłuż Aleutów, dopłynęli do Alaski, zawrócili i dopłynęli na Kuryle. To też w ciągu 6 dni. To jest 5-6 tysięcy mil, zależy jaką drogą. Musieliby robić 1000 mil dziennie, czyli robić średnio no tak 40 węzłów. 40 węzłów to takim szybkim katamaranem sportowym pewnie dałoby się zrobić. Także ten. Ale Benioski uparcie twierdził w swoich memuarach, do których jeszcze wrócę, że na bank tak było, że popłynęli na Alaskę. Tu jeżeli chodzi o Alaskę, to Alaska nie była wtedy kolonią rosyjską, ani też hiszpańską, ani żadną inną. Alaska była wtedy nieskolonizowana. Ciągle była jeszcze dzikimi ostępami. Dopiero 14 lat później Rosja rozpocznie kolonizację Alaski w 1784. To w sumie 13 lat później, bo oni w maju 71 wyruszyli. Więc wtedy Alaska była niczyja. A on twierdzi już, że do niej dopłynął. W każdym razie 6 dni później, 29 maja na Simushir, dochodzi do konfliktu w ramach tych uciekających z Kamczatki. Chodzi o to, że Gierasim i Izmailow, jeden z nich, nie wiadomo do końca się pokłócili, oczywiście Beniacki twierdzi, że miał rację, wiadomiks. W każdym razie zostawili jego i dwóch innych ludzi na tej wyspie, po prostu. Nie wiem, żeby umarli z głodu, czy żeby ochłonęli. W każdym razie zostali tam zostawieni sami. Nie wyobraźcie sobie, że Izmailow przeżył rok sam. Na tej maciubkiej wyspie, na której no, nie było za bardzo innych ludzi, został tam znaleziony przez poborców podatkowych, którzy opływali wyspy, patrząc, czy nie ma kogoś, kto mógłby zapłacić podatek, gdyż tak, moi drodzy, są w życiu rzeczy pewne, no, co najmniej dwie. To jest śmierć i to są podatki oczywiście. W każdym razie oni zabrali go ze sobą do Irkucka, gdzie był sądzony o ucieczkę z kolonii karnych w Bolszerecku i rebelię, ale ostatecznie w 1774 został wypuszczony z więzienia, oczyszczony z wszelkich zarzutów i już w 75 tenże Gierasim Izmailow zaokrętuje na okręt Święty Paweł, będzie nawet dowodził tymże statkiem i opłynie on Aleuty i Alaskę, zrobi mapę Aleutów, no i będzie współzałożycielem rosyjskiej kolonii na Alasce, rosyjskiej Ameryki. Tej, do której Benioski twierdził, że razem dopłynęli, a Izmailow twierdził, że wcale nie, że on dopiero tam dopłynął sam kilka lat później. W każdym razie on też współzakładał pierwszą rosyjską osadę, czyli Pawłowska Gawań, czyli Zatoka Pawłowa, można powiedzieć w ten sposób. W sensie Pawła Zatoka. Tak czy inaczej, wróćmy jednak do Benioskiego. Jeżeli chodzi o Benioskiego, to z tej wyspy Simushir popłynęli jeszcze dalej na południe. Wzdłuż Kuryli, wzdłuż wybrzeży japońskich, aż wreszcie dopłynęli na południe Japonii. I na południu Japonii, na wyspę Shikoku, która to jest ta duża wyspa na samym cienkim końcu Japonii. Znaczy tej głównego archipelagu japońskiego. I tutaj problem był taki, że Japonia wtedy znajdowała się w okresie, delikatnie mówiąc, odcięcia się od świata. Za kontakty z obcokrajowcami poza wyznaczonymi miejscami po prostu groziła śmierć. Jeżeli chcecie serii japońskiej, dawajcie znać. W każdym razie bajer polega na tym, że nie dało się tak po prostu wejść do portu gdzieś tam japońskiego i sobie pohandlować z ludźmi, dostać jakieś żarcie, coś pogadać. Po prostu był zakaz. Oni niemniej jednak zdołali to zrobić, wymienili się na żarcie i wodę i popłynęli sobie dalej. I tak dopłynęli do Królestwa Ryukyu. Królestwo Ryukyu zostało anektowane przez Japonię 100 lat później i dzisiaj znamy je po prostu jako Okinawę z okolicą. W każdym razie, wtedy to było jeszcze królestwo, aczkolwiek już zależne od, w sumie nie od Japonii jako takiej, tylko od jednej z prowincji, ale to jest teraz mało ważne. Ważne jest to, że oni zdobywają kolejne zapasy i płyną jeszcze dalej na południe i docierają na Formozę, znaną także jako Tajwan, w sierpniu 71 roku, czyli te 3 miesiące żeglugi później. I tam znów próbują uzupełnić zapasy, pohandlować trochę z lokalsami i tak dalej. I tutaj 3 słowa wstępu a propos historii Tajwanu. Tajwan historycznie zamieszkany był przez ludy austronezyjskie, czyli tę samą, że tak powiem, rasę, która zamieszkuje na przykład Indonezję. I Chińczycy zaczęli go zasiedlać mniej więcej w XVIII wieku. I wtedy, kiedy Benioski tam dociera, to już od kilkudziesięciu lat trwa kolonizacja chińska Tajwanu. I jest tak, że mieszkają tam Chińczycy, mieszkają tam tubylcy, że tak powiem, rdzenni, aborygeni, jakkolwiek by ich nie nazwać. I oni też są podzielone na różne plemiona, które walczą między sobą, walczą z Chińczykami, inni współpracują i tak dalej. Benioski początkowo na pewno się w tym nie orientował, ale szybko się połapał. I tutaj znów wiemy, że na pewno na Tajwanie był. Tylko nie wiemy do końca, co się tam naprawdę wydarzyło. Bo co Benioski twierdzi, że się wydarzyło? Ano on twierdzi, że przybył na Tajwan, było bardzo miło, sympatycznie, pohandlowali z lokalsami, oni ich zaprosili nawet na przyjęcie, następnie stali zaatakowani, jak wracali na statek, więc wróciłeś się na statek, zdobyli broń, poszli się zemścić, wiązała się jedna bitwa, druga bitwa, ogółem sporo krwi się przelało, potem siedli na statek, popłynęli kawałeczek dalej wzdłuż brzesza, zeszli na brzeg i tam się okazało, że trafili do innego plemienia lokalsów, które walczyło z tamtym, z którym oni walczyli, była kolejna bitwa i ogółem Benioski z ekipą, a było ich koło setki ludzi, zabili ponad 1000 rdzennych, że tak powiem, Tajwańczyków. I to wszystko było częścią szerszego wydarzenia, które polegało na tym, że wódz tych drugich, do których oni dotarli, Tajwańczyków, o imieniu Chłapo, powiedział, że mają taką przepowiednię, że przybędzie kiedyś człowiek, który pomoże im walczyć z tym plemieniem, z którym rywalizują, i w związku z tym on by chciał, żeby Maurycy został ich królem. Benioski na to się nie zgodził, powiedział, że nie może, że chce wrócić do żony i do dziecka, ale przyjął dary w złocie i popłynęli dalej. Czy to jest prawda? W ogóle historia Beniowskiego opowiedziana przez niego samego w memuarach, które zostały wydane w piśmie, brzmi trochę jak ten wuja z wesela, który mówi, bez mnie to ta firma to by tam dawno padła. No, tak, trochę tak to brzmi, nie wiem, może akurat bez Maurycego Beniowskiego by firma padła, ale wiecie, no nie wydaje mi się. W każdym razie wracając do rzeczy. Płyną oni dalej, dopływają do wybrzeży chińskich i 22 września 1771 roku docierają do Makao. I tam po 4 miesiącach tułaczki z Kamczatki się zatrzymują. Zatrzymują się w Makao, bo część z nich już nie żyje, zmarła na choroby, zginęła w bitwach i tak dalej. I już po prostu nie mają siły dalej płynąć, więc sprzedają statek w Makao, sprzedają zapas futer, który mieli na ten statku, i w zamian za to kupują sobie, w cudzysłowie, bilety, bo fizycznie biletów nie było, ale wykupili podróż do Europy, bo zgodził się ich zabrać pewien francuski statek. No bo oni już, mówię, byli, też część była niedożywiona, tak dalej, po prostu mieli dosyć. I w styczniu 72 roku Francuzi zabierają ich do Europy. Zostało ich 47 z tej początkowej mniej więcej setki. I z tych 47, 13 zostanie na Mauritiusie, to jest wyspa na północ od Madagaskaru, 8 w ogóle umrze po drodze i ostatecznie do Francji dotrze 26. do Francji, konkretnie do Brytanii. I z tejże Brytanii Benioski dostaje się do Paryża i w tymże Paryżu zaczyna szukać kontaktów. I tu warto podkreślić, że w owym czasie na tronie francuskim zasiada król Ludwik XV. Tu odsyłam was do Ultralongera, serii o historii francuskiej. W każdym razie tu warto podkreślić, że król Ludwik XV jest już wtedy dość stary. I to są ostatnie lata jego życia, on umrze 2 lata później. I on przez ostatnie 4 lata swojego panowania, to z lat 1770-74, scedował bieżące zarządzanie państwem na swoich 3 zaufanych ludzi. Po prostu nie chciało mu się już. I tych 3 zaufanych ludzi, ten triumvirat, to był jego kanclerz René de Mepieux, czy jakoś tak to się czyta, pardon my French, ministrem finansów był Abbot Terray, który był 2. członkiem triumviratu i 3. najważniejszym Duc d'Aiguillon, który był ministrem spraw zagranicznych i obrony. I Benioskiemu udaje się dotrzeć do d'Aiguillon, którego przekonuje, że byłoby całkiem spoko i całkiem na miejscu założyć francuską kolonię na Madagaskarze. Dlaczego na Madagaskarze? Ano dlatego, że Madagaskar w owym czasie nie był jeszcze skolonizowany. Były pewne podchody z różnych stron, ale nikt go jeszcze nie kolonizował. Francuzi mieli obok kolonię na Mauritiusie, co było dobrą bazą wypadową do kolonizacji do Madagaskaru. Mauritius był skolonizowany, bo to jest niewielka wyspa, a Madagaskar to jest duża wyspa, to jest 10 Słowacji. W związku z tym kawał wyspy i kawał wysiłku, żeby tę wyspę skolonizować. Benioski, po tym jak przekonał d'Aiguillona, żeby dał mu hajs, ludzi, broń i tak dalej, umówił się z nim, że zrobią tak. On popłynie, założy tam faktorię handlową i za pośrednictwem tej faktorii handlowej będzie rozszerzać francuskie wpływy kroczek po kroczku na całą wielką wyspę Madagaskar. Taki był plan. Za rubieżą. Zapraszamy do reklamy. Dacia Logan! Kulare Boston! Dacia Logan! Zapraszam wszystkich na mołdawskie pikniki w całej Polsce. Już w najbliższym czasie, 26 marca we wtorek, Piła, Park Miejski imienia Stanisława Staszica, Altanka w parku, a obok niej Krzywe Drzewko, tam się widzimy. 28 marca, Jelenia Góra, Park nad Bobrem.
Bobry, kurwa!
Między ulicą Wiejską a Krzywym Mostkiem 2. Impreza odbędzie się w zależności od pogody. Ogłoszę dzień wcześniej, czyli w poniedziałkowym albo czwartkowym odcinku. Do zoba na mołdawskich piknikach w całej Polsce.
Dacia Logan! Kulare Boston!
Przedłużająca się wojna zamiast przedłużająca się wojna. I nie piknikowy nastrój, tylko piknikowy nastrój.
No i Benioski dostaje, że tak powiem, to co chciał i rusza do Afryki. Podejrzewam, że d'Aiguillon w końcu dał mu kilka statków, bo Benioski kilka miesięcy do niego łaził i próbował się do niego dostać. Więc w listopadzie 73 roku Benioski dociera na Madagaskar, a konkretniej do takiej zatoki na północy wyspy, która nazywa się Antongil. Czy jakoś tak, może to po francusku trzeba wymówić. W każdym razie ta faktoria handlowa szła kiepsko. Znaczy, nie ma w tym nic dziwnego, bo Benioski nic nie wiedział o Madagaskarze, nigdy nie był na Madagaskarze, nie wiedział, czego lokalsi chcą, czym można z nimi handlować i w ogóle szło słabo, więc generalnie niewiele miał się czym pochwalić Benioski. Ale w raportach wysyłanych do Paryża pisał, że idzie świetnie, że faktoria się rozwija, że rozbudowują port, że budują drogi w głąb wyspy, żeby móc handlować dalej i dalej i że no wszystko cacy, tylko potrzebuje trochę więcej pieniędzy, bo idzie dobrze i po prostu trzeba inwestować, żeby utrzymać ten impet rozwojowy. No i tak przez 2 lata pisał, że wszystko jest cacy. W międzyczasie ściągnął na Madagaskar żonę, ponoć nawet dziecko mu się na Madagaskarze urodziło, no i dostawał broń, dostawał ludzi, dostawał pieniądze, kulało się. Problem polega na tym, że gubernator Mauritiusa był innego zdania. Gubernator Mauritiusa mówił, że działalność Benioskiego powoduje, że Malgaszowie nie chcą handlować z Francją. Jego kontakty handlowe się na Mauritiusie, mówię, przez to osłabiły, że Benioski przeszkadza bardziej niż pomaga i lepiej byłoby się go pozbyć. No i Benioski oczywiście tym nie przejmował, o tym nie wiedział. Niemniej jednak we Francji podjęto pewną refleksję a propos tej rejzy kolonialnej na Madagaskar. Zmienił się król, bo w maju 1974 umiera Ludwik XV. Warto podkreślić, wnuk Stanisława Leszczyńskiego, syn jego córki Marii Leszczyńskiej, i władzę przejmuje znowu wnuk Ludwika XV, Ludwik XVI, który to odziedziczył kraj w bardzo złym stanie. Bo Francja za Ludwika XV zajmowała się głównie toczeniem wojen. Sam Ludwik XV zajmował się romansami i toczeniem wojen. W sumie niewiele więcej go obchodziło, na przykład, nie wiem, zarządzanie państwem, modernizację systemu podatkowego, rozwój gospodarki, tam lepiej wojna. I Ludwik XVI był świadom tego, co się dzieje, i on miał ambicje, żeby być władcą, który jest dobrym władcą, który słucha ludzi, który nie zajmuje się romansowaniem bez przerwy, tylko który faktycznie przykłada się do zarządzania państwem. Jest to troszkę ironiczne, że w związku z tym to jemu rewolucja francuska obcięła głowę, a nie na przykład Ludwikowi XV czy XIV. W każdym razie Ludwik XIV redukuje wydatki państwowe, bo warto tu podkreślić, że budżet Francji funkcjonował wtedy tak, że żeby ukryć, jak w złym stanie się znajduje skarbiec królewski, to Francja po prostu pożyczała pieniądze na bieżące funkcjonowanie państwa. Po prostu. A sporym elementem tego bieżącego funkcjonowania państwa było utrzymywanie dworu królewskiego na Wersalu. Czy w Wersalu. W związku z tym potrzebne były pieniądze i Francja po prostu regularnie te pieniądze pożyczała. Więc z zewnątrz wyglądało to tak, jakby Francja sobie w miarę jakoś tam radziła. No i Ludwik XVI, który odliczył te potężne długi, tę gospodarkę w kiepskim stanie, stwierdził, że coś z tym trzeba zrobić i że trzeba na przykład przestać wydawać pieniądze na rzeczy, które nie są nikomu potrzebne, na przykład niefunkcjonujące faktorie handlowe na Madagaskarze. Więc, ale ponieważ był to racjonalny człowiek, myślący, to wysłał specjalnego rewizora, specjalnego urzędnika, który miał sprawdzić, jak wygląda faktoria handlowa na Madagaskarze w praktyce. Nie zrobił tego od razu, tylko po 2 latach panowania, bo jakby inne rzeczy były ważne w międzyczasie, ale we wrześniu 76 roku, a więc po prawie 3 latach funkcjonowania faktorii handlowej jakoby Benioskiego na Madagaskarze, docierają ci rewizorzy i w tym momencie kupa uderza w wiatrak, bo okazuje się, że ta faktoria handlowa to jest żart. Żadnych dróg nie budowano, żaden port się nie rozbudowuje. Te pieniądze, które Benioski brał na rozwój kolonii, to w ogóle generalnie gdzieś wyparowały. I no w sumie bida z nędzą. Więc jak tylko rewizorzy się zawinęli, to Benioski zawinął się zaraz za nimi w grudniu 76 roku. Oczywiście w swoich memuarach napisał, że ci rewizorzy byli głupi, że on był dobry, mądry, pięknie zarządzał wszystkim, tylko miał głupich współpracowników, którzy byli leniwi i nie wykonywali jego poleceń. Więc gdyby tylko go słuchali, to na pewno wszystko byłoby super. No w dużym skrócie mówiąc. A i napisał w tych memuarach, że był tak świetnym zarządcą tejże faktorii handlowej i tak świetnie żył z lokalsami, że lokalsi wybrali go królem Madagaskaru. To jest w ogóle rozkoszne, moi drodzy, na wielu poziomach. Zacznijmy od tego, że jak już mówiłem, Madagaskar jest dużą wyspą. Cała wyspa ma 1500 kilometrów długości. I około 500 szerokości w najszerszym miejscu. Z tej zatoki, w której on operował, na sam koniec wyspy jest ponad 1000 kilometrów. Więc szansa na to, że wszyscy lokalsi się porozumieli, między sobą, żeby wybrać jego królem Madagaskaru, no jest zerowa, bo musieliby 2 miesiące czy 3 miesiące iść wzdłuż wyspy, żeby się porozumieć w tej kwestii. To, że jakiś tam paru malgaszy z sąsiedniej wioski ogłosiło go królem wioski albo okolicy, jest bardziej prawdopodobne, ale całego Madagaskaru, no nie, po prostu nie. Madagaskar jako całość stał się państwem dopiero po tym, jak Francuzi dali mu niepodległość w latach 60. XX wieku, jako całej wyspie, bo to była jedna kolonia, to całej jednej kolonii dali niepodległość. Wcześniej Malgaszowie, no, były próby budowy państwa, byli królowie Madagaskaru jak najbardziej, ale to nie jest takie proste, że był jeden król, który rządził całą wyspą. To znacznie bardziej skomplikowane. W każdym razie, wracając do tego, że Beniaski się z Madagaskaru zawinął, to też pokazuje, że raczej królem nie był, skoro uciekł zaraz, jak jakiś tam urzędnik z Francji przyjechał. Tak czy inaczej, kiedy się okazało, że faktycznie na tym Madagaskarze się nic nie działo, to francuska faktoria handlowa na Madagaskar została po prostu zlikwidowana, żeby ciąć koszty. No a sam Benioski wrócił do Francji, zanim zlikwidowano mu faktorię handlową, bo wrócił do Francji natychmiast, wyruszył po tych rewizorach, więc został przyjęty normalnie, ciepło. Dostał nawet order świętego Ludwika, żeby było śmieszniej. Nagrodę pieniężną za zasługi dla Francji. To jest w ogóle plus systemu, w którym podróż może trwać pół roku, więc dużo się może wydarzyć w trakcie tejże podróży. I jeżeli zdołasz dojechać pierwszy w jakieś miejsce, to masz spokojnie parę tygodni, żeby się ogrzać w blasku sławy, którą sobie wymyślasz. Tak czy inaczej, chodził on za różnymi francuskimi urzędnikami, tym im wyższymi, tym lepszymi, żeby dali mu kolejną, jeszcze więcej hajsu na założenie kolejnej faktorii handlowej. No i teraz to już w ogóle tam będą cudawianki, wodotryski, tylko dajcie mi hajs. Żadnego hajsu nie dostał. W związku z tym napisał on list do austriackiej cesarzowej Marii Teresy. Marii Teresy, która spędzała sporą część swojego czasu w Bratysławie i położyła ogromne wysiłki, włożyła w rozwój Słowacji, która w owym czasie była najważniejszym fragmentem Królestwa Węgier. Połowa węgierskiej szlachty tam mieszkała, tam zamki były, dlatego tak gęsto są dzisiaj utkane, tam powstawały uczelnie wyższe i tak dalej. W każdym razie poprosił ją o to, żeby udzieliła mu ona łaski, bo on w dalszym ciągu był teoretycznie poszukiwany, a na tyle, na ile można być poszukiwany w owym czasie, ponieważ uciekł przed wymiarem sprawiedliwości 10 lat wcześniej, no i chciał to jakby załagodzić, żeby mógł sobie spokojnie wrócić do domu. Najwyraźniej zgodę tę dostał. Dostał nawet tytuł hrabiowski, którego używał, nawet jak go nie miał, i wstępuje do austriackiej armii. Austriackiej armii, która w lipcu 1778 roku zaczyna toczyć wojnę z Prusami i Saksonią. To była wojna o sukcesję bawarską. Chodziło o to, że jak to zwykle bywało w monarchiach, wymarła linia rodziny panującej, w tym wypadku Wittelsbachów. No i byli oczywiście inni Wittelsbachowie, tam dalsze kuzynostwo, i oni powinni przejąć tron, a Austria, która była oczywiście Habsburgowi, byli wrzenieni we wszystkie rodziny panujące, twierdzili, że im się bardziej należy ten tron bawarski i chcieli przejąć kontrolę nad Bawarią, w dużym skrócie mówiąc. Prusy, które zaczynały konkurować z Austrią, wolały, żeby Bawaria pozostała niepodległym krajem, rządzonym przez swoją własną dynastię, po to, żeby była takim swoistym buforem pomiędzy Austrią a Prusami i też, żeby Austria się za bardzo nie wzmacniała. Wojna ta trwała rok, no i była dosyć, bym powiedział, dosyć ciężka, ponieważ obie strony, to jest i Austria, i Prusy, zmobilizowały duże armie, ponad 150 tysięcy żołnierzy każda. To w owym czasie, koniec XVIII wieku, było ogromne armie. Tu warto podkreślić, że prawda, Sejm czteroletni Polski próbował zmontować armię, która miałaby kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no jakby miała 100, to byłoby super. Nie? A tutaj jakaś tam wojna o sukcesję bawarską, Prusy wystawiają 160, Austria 180 tysięcy ludzi. Nie? I w trakcie tej armii okazało się, że było Były ogromne problemy z zaopatrzeniem, z wykarmieniem żołnierzy. Oni umierali z głodu, umierali z chorób. Stąd też w Prusiach się tę wojnę nazywało potem Kartoffelkrieg, czyli wojna ziemniaczana, czy tam kartoflana. W każdym razie ważne w tej wojnie jest to, że Prusy wygrały, czy pokazały swojego bica. Wittelsbachowie utrzymali się u władzy, Bawaria pozostała niepodległym królestwem i podpisali oni traktat w Cieszynie. Spisali ten traktat po francusku. Austriacy z Niemcami po francusku, no, ale takie były czasy. Francuski był językiem dyplomacji. W każdym razie Beniowski brał udział w tej wojnie, no ale wojna po roku się skończyła, więc on przeniósł się do Fiume, znanego dzisiaj jako Rijeka, i w tymże Fiume zaangażował się w budowę portu handlowego, bo on twierdził, że ma ogromne doświadczenie w budowie portów, a przecież mieszka na Madagaskarze, zakładał faktorię handlową. Niewiele z tego wyszło, oprócz tego, że Beniowski, będąc na miejscu, popadł w długi, które oczywiście zostawił i zawinął się dalej. Zawinął się on dalej do Stanów Zjednoczonych. Zawinął się do Stanów Zjednoczonych, bo trwała wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775-83 i pomyślał sobie, że skoro ma takie potężne doświadczenie w absolutnie wszystkim, to zaproponuje on Benjaminowi Franklinowi, którego poznał w Paryżu, żeby przedstawił go Waszyngtonowi, i on Waszyngtonowi zaproponuje, że będzie dla Stanów Zjednoczonych montował oddział, tylko potrzebuje na niego pieniędzy. Waszyngton, który był zawodowym żołnierzem, popatrzył na Beniowskiego, no i zlał generalnie jego oferty, i Beniowski, niepocieszony w związku z tym, zawinął się ze Stanów i pojechał do Wielkiej Brytanii, z którą Stany walczyły. I w tejże Wielkiej Brytanii, w 1783 roku jesteśmy, zaproponował Wielkiej Brytanii, żeby Wielka Brytania skolonizowała Madagaskar. On się zna na Madagaskarze, bo tam przecież był, zakładał faktorie handlowe i tak dalej. No i jakby Wielka Brytania skolonizowała Madagaskar, to byłaby super zarąbista, potężna i tak dalej, i byłoby jej lepiej, a oprócz tego miałaby lepszy punkt wyjściowy do dalszej kolonizacji Indii. No ale cóż, korona brytyjska nie była zainteresowana takimi propozycjami, aczkolwiek tutaj Beniowski odniósł pewien sukces, ponieważ udało mu się przekonać Jean-Hippolyte de Magellana, który to był członkiem Royal Society, brytyjskiej Akademii Nauk, można powiedzieć, żeby on dał mu pieniądze na wyprawę na Madagaskar. Więc nawet jeśli nie wojenną, pieszczą, to taką bardziej handlowo-poznawczo-krajoznawczą. I panowie dogadali się w ten sposób. Jean-Hippolyte da mu pieniądze na sfinansowanie tej wyprawy na Madagaskar, a Beniowski da mu wyłączne prawo do wydania swoich memuarów i zarabiania na jego memuarach. No, deal wydawał się być uczciwy obu stronom. Beniowski trochę hajsu dostał, ale stwierdził, że tutaj trzeba dorobić. Tu trzeba zrobić kontakty handlowe, zanim rozpocznie budowę tejże faktorii handlowej. Więc udał się on do Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze po drodze napisał list do nowego cesarza austriackiego, Józefa II, w którym zasugerował mu, poprosił go, powiedział, że to jest taka możliwość, żeby pozyskać Madagaskar jako kolonię dla Austrii, żeby Austria w końcu miała swoje kolonie, a przecież niech wżdy postronne znają, że Austriacy nie gęsi i swoje kolonie mają. Tutaj spoiler alert, tak, Austria miała swoje kolonie, ale takie maciupkie raczej. W każdym razie warto tu podkreślić, że tak, jeszcze spoilerując, to były takie faktorie handlowe / miasta wydzielone w Chinach. Maleńkie, ale zawsze. W każdym razie Józef II nie był zainteresowany do końca koloniami w Afryce, ale powiedział mu, że jeżeli Beniowski zdobędzie jakąś ziemię w Afryce, to oczywiście Austria roztoczy swoją protekcję i opiekę nad takimi ziemiami i nawet z ramienia Austrii będzie mógł Beniowski zarządzać Madagaskarem. Znaczy, na tej samej zasadzie ja mogę na przykład komuś powiedzieć, że słuchaj, ja tutaj masz moje błogosławieństwo, że z mojego namaszczenia możesz robić co chcesz na jeziorze Śniardwy. Należy ono do mnie? Nie, ale nie. Z mojego tutaj polecenia, z mojego błogosławieństwa możesz kasować kajakarzy za to, że pływają po Śniardwach. Więcej. Możesz kasować ludzi wchodzących na gubałówkę 10 zł za to, że wchodzą, bo ja ci na to pozwalam. Nie kontroluję gubałówki, ale jeżeli tylko ją sobie walczysz, to proszę bardzo. Tego typu historia to była. W każdym razie Benioski, mając tutaj taki potężny glejt, mając pieniądze od De Magellana, pojechał do tego Baltimore i tam z kilkoma przedsiębiorcami, nazwijmy ich tak łaskawie w ten sposób, podpisał taki deal, że oni dadzą mu kasę w zamian za to, że on im będzie regularnie dostarczać z tego Madagaskaru niewolników. No i finansowe podstawy funkcjonowania faktorii handlowej na Madagaskarze już były, w związku z tym Benioski dociera na Madagaskar w czerwcu 1785 roku. Tyle rzeczy trwały w owym czasie. W każdym razie dociera do Madagaskaru. No a tam się okazuje, że lokaliści wcale nie są zainteresowani tym, żeby jakiś białas z Europy im tutaj zakładał faktorię handlową i go po prostu atakują. Porywają jego i większość jego ludzi. Więc ci, którym udało się uciec, siadają na statek i spieprzają z Madagaskaru. I tak się kończy wielka przygoda Maurycego Benioskiego na Madagaskarze. Z tym, że nie do końca. Ponieważ ci, którzy uciekli, wiedzieli, że trudno będzie się im wytłumaczyć z tego, że nie bronili Benioskiego, albo że nie udało im się wykonać misji, jaką jest podróż Madagaskaru. No i generalnie lepiej jest wziąć te pieniądze, które mają i upłynąć je tu i teraz, niż się przejmować odpowiedzialnością za to wszystko. Wzięli oni więc statek, popłynęli oni do Mozambiku i tam go, ten statek, sprzedali po prostu. I uciekli z gotówką, zniknęli z gotówką, można powiedzieć. A samego Benioskiego wydawało się, że już nikt nigdy nie zobaczy. Przy czym Benioski nie był z takich, co by się łatwo poddawali. Bo on został porwany, a nie został zamordowany. I tutaj do końca nie wiadomo, co się wydarzyło. Oczywiście Benioski twierdzi, że skoro był królem, to wszystko było okej, nie? W każdym razie ważne jest to, że Benioski przeżył, i znów jego działalność w bliżej nieokreślony sposób przeszkadzała gubernatorowi Mauritiusu w prowadzeniu handlu, w normalnym zarządzaniu wyspą i jej interesami. W związku z tym, że Benioski podjudzał lokalną ludność madagaskarską, malgaską, żeby nie handlowała, byli niechętni wobec białych, a on sam pozwalano mu żyć, bo się okazało na miejscu, że może być po prostu przydatny, bo pewne rzeczy wie i zna francuski. Gubernator Mauritiusu stwierdził, że nie, że tak się bawić nie będziemy. Więc kiedy się dowiedział, że Benioski żyje, to wziął grupę zbrojnych, siadł na statek i z tego Mauritiusu pojechał na Madagaskar w maju 1786 roku. Wbił na Madagaskar, wiedział, gdzie szukać Benioskiego, bo znalazł go szybko i sprawnie i najzwyczajniej w świecie jego ekipa dojechała Benioskiego i zastrzelili go na miejscu. Tak po prostu, komando skład. Miało to miejsce 24 maja 1786 roku. I tak 39-letni Maurycy Benioski zmarł. Tu warto podkreślić, że 39-letni, ale no, zrobił w tym czasie bardzo, bardzo dużo. Tymczasem rząd de Magellan tam w Londynie no, był w potężnych problemach finansowych, bo przecież 3 lata wcześniej dał Benioskiemu kupę hajsu. On już dawno się miał zacząć zwracać według jego obietnic, a tu Benioskiego nie ma i hajsu nie ma. W związku z tym te memuary, które udało mu się ostatecznie zdobyć, wyprodukowane przez Benioskiego, wydał jako książkę Maurycego Benioskiego, znaczy pełny tytuł był Maurycego Augusta Hrabiego Benioskiego Wspomnienia i podróże. I ta książka wyszła drukiem w Anglii w 1790 roku, a więc znowu 4 lata później, tyle to trwało. I na tym się rząd de Magellan mógł troszeczkę finansowo odbić. Tymczasem bajer jest taki, że Ta książka wyszła drukiem także po polsku w 1797 roku, nawiasem mówiąc. No i w trakcie, kiedy ona była wydawana, to wydający ją zdawali sobie sprawę, że to, co jest tam napisane, to jest w dużej mierze autokreacja autora tejże autobiografii i raczej większość z tego się nie wydarzyło. Niemniej jednak dobrze się sprzedawało, dobrze się czytało, ludzie kupowali, to robili kolejne druki i zarabiali hajs, bo rząd de Magellan sporo pieniędzy w Benioskiego zainwestował. I teraz dochodzimy do chyba najważniejszej rzeczy. Co wiemy na pewno o Benioskim? Na pewno o Benioskim wiemy tyle, że był absolutnym mistrzem marketingu i autopromocji. Gdyby Benioski żył dzisiaj, to miałby 5 milionów followersów na Instagramie, 1 milion subów na YouTubie i kręcił swoje wyjazdy, na których robi niesamowite rzeczy, ale więcej o nich mówi niż ich pokazuje. To na pewno. Wiemy także to, że Benioski raczej nie był ani dobrym urzędnikiem, ani dobrym administratorem, ani dobrym żołnierzem. Prawdopodobnie takich twardych skilli żadnych nie miał, ale miał dobry marketing, czym udało mu się docierać do ważnych i bogatych, wpływowych ludzi, którzy finansowali jego rejsy i nawet teraz, 240 niemalże lat po jego śmierci, ja wam o nim opowiadam, bo gościu odwalił tyle grubych historii w życiu, że po prostu się wpisał w pamięć. I teraz, Benioski jest równocześnie jednym z najsłynniejszych Słowaków świata. W ogóle prosto z głowy, jakich Słowaków jesteście w stanie wymienić w tej chwili? Sławnych Słowaków. Może jakiegoś polityka? Andrzej Babisz, no okej, okay. Były premier Czech. Wow, big time. Jakiegoś sportowca, może jakiś hokejarz, ja na przykład nie znam. Słowacja nie ma za bardzo sławnych ludzi, takich znanych na całym świecie, które by się mogli pochwalić. Ma Benioskiego. Benioski by, co prawda, nie mówił o sobie jako o Słowaku, no ale Słowakiem był, dzieckiem słowackiej ziemi na pewno. Zrobił grube rzeczy, objechał cały świat, prawie że, więc lepszy taki bohater jak żaden w sumie. Moim zdaniem Benioski jest nawet lepszym bohaterem od Janosika, bo Janosik był po prostu zbirem, po prostu zbójem. A Benioski też był w pewnym sensie zbójem, bo nic konstruktywnego za bardzo nie zrobił, ale uciec z więzienia na Kamczatce, dotrzeć do Francji, do gościa, który zarządza państwem, dostać do niego kasę, żeby założyć faktorię handlową na Madagaskar, to już samo w sobie jest grube, niezależnie od tego, że z tej faktorii handlowej niewiele wyszło. Cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie z grubsza tyle. W następnym opowiem wam o tym, jak powstało coś takiego, jak słowacka tożsamość narodowa, jak przebiegało słowackie przebudzenie narodowe. A tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.